Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Panie ministrze, wielu Polaków zadaje sobie dzisiaj pytanie, czy żywność w Polsce jest bezpieczna, czy poddawana jest takim samym badaniom jak wcześniej?
Żywność jest absolutnie bezpieczna, ponieważ ten system, który w Polsce funkcjonuje, przecież w dalszym ciągu działa. Oprócz tego, to było wyjaśniane przez epidemiologów, wirus, który nas wszystkich tutaj przeraża, nie przenosi się przez żywność, ani przez mięso, ani przez produkty mleczne, ani przez jaja, ani przez owoce i warzywa, nie przenosi się, nie jest wektorem. Również nie przenosi się choroba przez zwierzęta, ani z ludzi na zwierzęta, ani ze zwierząt na ludzi. Ona przenosi się tylko między ludźmi, albo drogą kropelkową, lub jeżeli przez kilka godzin na różnych powierzchniach wirus byłby się utrzymywany, to wtedy dotykając ręką tych powierzchni i wnosząc to do ust, do nosa lub do oczu, w żaden inny sposób się nie przenosi, wtedy możemy go mechanicznie sobie przenieść. Natomiast chcę uspokoić, że absolutnie to, co kupujemy, jeżeli to umyjemy jeszcze w przypadku świeżych warzyw, a przecież inną żywność poddajemy w obróbce termicznej, jest to absolutnie bezpieczne i w Polsce żywność jest bezpieczna.
Polacy zadają sobie również pytanie, czy wystarczy żywności, a rolnicy z kolei, czy będą działały skupy żywności?
Tak, to jest problem, ponieważ zrywają się łańcuchy dostaw, czyli powiązania między zakładami przetwórczymi a rolnikami. Zakłady, które mogą mieć kłopoty z eksportem na problemy z transportem międzynarodowym, frachtem, samolotami, zamykaniem niektórych granic, mogą mieć jakieś chwilowe kłopoty z zagospodarowaniem tej produkcji, chociaż rynek wewnętrzny jest tutaj bardzo chłonny, więc wtedy mogą być kłopoty z rolnikami. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, w Polsce żywności nie brakuje. My jesteśmy krajem, który produkuje znacznie więcej niż my Polacy jesteśmy w stanie spożyć tej żywności. Około 50% żywności eksportujemy. W różnych branżach to jest nawet więcej, na przykład wołowiny ponad 80%. Mięsa drobiowego również powyżej 50%. Więc zakłady przetwórcze mają moce przerobowe, przetwórcze, by spokojnie zaspokoić potrzeby handlu. To chwilowe wykupowanie, które miało miejsce na początek, chociaż może psychologicznie uzasadnione, nie miało żadnego sensu. W tej chwili sklepy już mają pod dostatkiem żywności i to tak zwane zatowarowanie, jakieś brzydkie słowo, ale jest zrealizowane. Ja również opieram się na konkretnych danych, nie na swoich jakichś projekcjach. Mianowicie mamy duże zapasy żywności, zarówno jeszcze pszenicy, którą na mąkę możemy przerabiać, duże zapasy warzyw, ziemniaków, przetworów mlecznych, nawet jest ich na rynku więcej niż w minionych miesiącach, bo była łagodna zima i wtedy nie ma spadku mleczności krów, która normalnie przy ciężkich mrozach występuje. Trwa produkcja mięsa. Jesteśmy największym w Europie producentem drobiu, dużym producentem wieprzowiny. Tu bardziej problem afrykańskiego pomoru może ograniczać, chociaż już znaczną część Polski od tej choroby uwolniliśmy. Jest produkcja wołowa, więc nie ma kłopotów, tym bardziej, że już za chwilę, w krótkim czasie, pojawią się świeże warzywa, te tak zwane nowalijki spod osłon. Mamy zresztą bardzo rozbudowany sektor rolnictwa, ogrodnictwa szklarniowego, tego pod osłonami, jest jeden z najbardziej nowoczesnych w tej chwili na świecie, więc absolutnie nie ma żadnych obaw, że żywności zabraknie. I chcę tak na marginesie, pani redaktor, powiedzieć, że może wreszcie sobie konsumenci, również w waszym województwie, uzmysłowią, że rolnikom należy się wdzięczność za to, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe, że tej żywności nam nie brakuje i nie zabraknie, a to nie jest powszechne na całym świecie.
Dziękujmy rolnikom. Panie ministrze, wystąpił pan do samorządów z takim apelem, aby nie zamykać targowisk i bazarów. Zwrócił się nawet pan o opinię czy instrukcję do głównego inspektora sanitarnego. A przecież takie decyzje o zamykaniu targowisk czy bazarów były podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Czy uda się faktycznie tak zorganizować funkcjonowanie targowisk, aby sprzedaż tam była bezpieczna?
Panie redaktor, Moim obowiązkiem jest zapewnienie ludziom, również w tych miastach, zapewnienie żywności. Są różne kanały dystrybucji. Są kanały dystrybucji idące przez sklepy, większe, mniejsze, jak również w Polsce popularna sprzedaż targowiskowa. Na tej sprzedaży, w tej sprzedaży targowiskowej często jest to ta najlepsza żywność, ta świeża, ta pochodząca z gospodarstw ekologicznych, ta, która idzie w ramach tak zwanego rolniczego handlu detalicznego, czyli przetwarzana w gospodarstwach o bardzo krótkim terminie przydatności, świeża bezpośrednio z gospodarstw. Również sprzedaż bezpośrednia produktów nieprzetworzonych, na przykład miód jest sprzedawany w tym charakterze i na targowiskach bardzo często on jest również sprzedawany. Ważny również w okresie różnych kłopotów zdrowotnych, bo ratuje i wzmacnia organizm. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy po pierwsze większe niebezpieczeństwo zarażenia nie występuje w zamkniętych przestrzeniach sklepów, gdzie ludzie chodzą między półkami, gdzie jest wentylacja bardzo często tylko mieszająca powietrze w tym budynku, w tym pomieszczeniu, gdzie ludzie się z sobą kontaktują, niż na targowisku, które jest na świeżym powietrzu, utwardzone najczęściej w dobrych warunkach, bo ogromne pieniądze na targowiska zostały wydane, czy w wielkich halach, bo też takie hale się trafiają. Więc prowadzący targowiska to są samorządy. Czasami jest to przez powierzoną firmę, ale to są samorządy, nie państwo. Nie sanepid prowadzi targowiska, tylko prowadzą prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie. Poprosiłem głównego inspektora sanitarnego o wydanie wytycznych, zaleceń, jak ma być takie targowisko zorganizowane i jakie warunki mają na nim panować, żeby mogło funkcjonować. I takie wytyczne zostały wydane 2 dni temu. One są logiczne. Ludzie nie mają się ze sobą gromadzić, tak, ale to dotyczy wszystkich przystanków autobusowych czy tramwajowych, sklepów i tak dalej. Na targowisko wchodzi tyle osób, żeby by zachować odległości między sobą. Podaje produkty ten, który sprzedaje, a nie ktoś chodzi ręką, dotyka. To są rzeczy oczywiste. Kwestia pakowania, również sprzedawca pakuje. Przy wejściu na targowisko powinny być dezynfekcja rąk. Jeżeli nie, są umywalki, to ręce muszą być myte. Jeżeli nie, to są płyny dezynfekcyjne, są chusteczki dezynfekcyjne. To są proste zasady. A dlaczego uniemożliwić ludziom, którzy tam chcą kupować tą dobrą żywność, uniemożliwić takie miejsce, skoro nie stwarza większego zagrożenia niż gdzie indziej, a jednocześnie bardzo wielu rolników, to dotyczy również Kaszub, dotyczy terenów wokół Trójmiasta, nastawiło się tych drobnych rolników, tych mniejszych, którzy w ten sposób sprzedają swoją żywność. Dlaczegoż im zabraniać? Sanepid jest od tego, żeby dać wytyczne i pilnować, czy jest zminimalizowane ryzyko zakażenia. To ryzyko występuje przecież i w autobusach, i w tramwajach, i w wielu miejscach. Nie jest wcale w targowiskach. Dlatego apeluję również dla tych, którzy pozamykali, tak jak w Trójmieście, pozamykali targowiska, wychodząc z jakiegoś złudnego przekonania, że one w większym stopniu powodują zagrożenia. Dlaczegoż nie zamknęli żadnego sklepu, już patrząc bardzo brutalnie na decyzję, supermarketów zachodnich na przykład, ale chcą zamykać targowiska, gdzie ryzyko jest mniejsze. Oczywiście trzeba przestrzegać tych wytycznych stacji sanitarno-epidemiologicznej, które są logiczne. I po to są inspektorzy, żeby wskazać, co jeszcze należy uczynić, co poprawić, ale to obowiązkiem prowadzących targowiska i z tego obowiązku nikt ich nie zwalnia, jest takie zmodyfikowanie, przygotowanie targowiska, żeby było bezpieczne. Jeżeli nie da rady całego placu, to proszę wydzielić część, gdzie te warunki będą spełnione. Chodzi o handel żywnością, produktami z gospodarstw rolnych, a nie jakimś chińskim towarem, tekstyliami, butami, elektroniką, sprzętem gospodarstwa domowego i tak dalej. Chodzi o żywność. I dlatego z takim apelem wystąpiłem.
Panie ministrze, tarcza antykryzysowa. W tym rządowym pakiecie pomocowym znajdą się również rozwiązania dla rolników. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy?
Ja przede wszystkim modlę się o to, żeby ta tarcza została przyjęta. Po wczorajszych cudach, głupotach, jakie odstawiała Platforma i Konfederacja w Sejmie, boję się, że chodzi o to, żeby nie dopuścić do przyjęcia tej tarczy. Dzisiaj będziemy głosowali zdalnie. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała, bo na to czekają ludzie. Ta tarcza jest na ten czas obecny, adekwatna do zagrożeń wynikających z epidemii. Jeżeli będzie się rozszerzało i nieszczęścia będą się powiększały i wydłużały, to będzie rozszerzana. Na razie zaproponowaliśmy ponad 200 miliardów różnych form pomocy dla przedsiębiorców i to, co jest najważniejsze, bardzo o to zabiegał również prezydent Andrzej Duda. Jestem mu wdzięczny, bo jeżeli chodzi o sprawy rolne, to mam w nim silnego sojusznika i bardzo pilnuję tych spraw dotyczących wsi. Za to zabiegał. Tam, gdzie mówimy o przedsiębiorcach, tam również w sposób automatyczny rozumiemy również rolników. Czyli ta forma pomocy dotycząca zarówno samozatrudnionych, czyli rolników, związanych z prolongatą kredytów, odsetkami, udzieleniem pomocy na restrukturyzację bądź na przetrwanie, ale również dla tych rolników, którzy zatrudniają pracowników, jeżeli są ubezpieczeni w ZUS-ie, to również ta pomoc istnieje. Jest pakiet dotyczący pracowników zagranicznych, żeby nie wyjeżdżali z Polski. Głównie to dotyczy za wschodniej granicy tych pracowników, którzy w rolnictwie pracują, żeby nie musieli wyjeżdżać po to, żeby ponownie wracać i uzyskiwać pozwolenie na pracę i na pobyt w Polsce. Musieliby przechodzić kwarantannę. Chodzi o to, żeby tych wszystkich, którzy nie muszą wyjeżdżać, by ratować swoje rodziny, żeby mogli w Polsce pozostać. Również zwolnienie ze składki KRUS-u dla rolników, którzy są w systemie KRUS-owskim, bo część rolników o różnej formie prawnej prowadzących gospodarstwa są w ZUS-ie. Natomiast również dla rolników ubezpieczonych w KRUS-ie jest 3-miesięczne zwolnienie, podobnie jak to ma miejsce u tych, którzy są w ubezpieczeniu powszechnym. Również świadczenie opiekuńcze dla tych, którzy są związani, którzy mają dzieci do 8 roku życia i osoby niepełnosprawne, podobnie jak w ZUS-ie. Utrzymane orzeczenia KRUS-owskie, również pomoc, zasiłki specjalne dla tych, którzy mają uznaną niepełnosprawność i konieczność opieki. Czyli to, co dotyczy wszystkich innych grup zawodowych, dotyczy również rolników.
Panie ministrze, zostało nam zaledwie 3 minuty, a chciałam zadać jeszcze jedno pytanie.
Bo
przedwczoraj odbyła się wideokonferencja ministrów rolnictwa i rybołówstwa krajów Unii Europejskiej. Ministrowie zwracali uwagę na to, aby zachować wspólny rynek i swobodny przepływ towarów, aby łańcuch dostaw żywności nie został zachwiany, aby bezpieczeństwo żywnościowe było zapewnione. Polska zgłosiła również swoje własne postulaty.
Tak, bo problemy rolnictwa dotyczą nie tylko Polski. W tej chwili na przykład dramat rolników włoskich, którzy nie mają sprzedać gdzie warzyw, a u nich ze względu na klimat trwa już w tej chwili pełen zbiór warzyw gruntowych. Więc Komisja Europejska musi ruszyć skostniałe struktury i pomóc rolnictwu europejskiemu. Wspieramy Janusza Wojciechowskiego. Bardzo mocno również ja podniosłem w swoich oczekiwaniach, że należy uruchomić rezerwę kryzysową właśnie na takie trudne sytuacje przeznaczoną po to, żeby zdjąć z rynku część nadwyżek produkcyjnych, które będą potrzebne, kiedy udrożnią się kanały sprzedaży również eksportowej. W przypadku Polski jest to głównie wołowina i produkty mleczne. Również należy poluzować, podobnie jak uczyniono to w przypadku polityki spójności, bo chcę przypomnieć, Komisja Europejska nic nowego nie dała, żadnych nowych pieniędzy nie dała. Jedynie pozwala, żeby to, co już było przyznane poszczególnym krajom, również na 20 rok, żeby elastycznie wykorzystywać. Więc oczekuję, że również działania PROW-u, drugiego filara wspólnej polityki rolnej, będą poluzowane, żebyśmy nie trzymali się kurczowo wytycznych sprzed 7 lat i tych działań, które wtedy były zaprogramowane, ale również pomóc rolnikom w przetrwaniu, w prolongacie kredytów, w uzyskaniu stabilności ekonomicznej, żeby te gospodarstwa nie upadły. Więc tego oczekujemy od Komisji Europejskiej. Zapowiedź jest taka, że wszystkie propozycje krajów członkowskich będą analizowane, ale niestety te młyny brukselskie, tak jak do tej pory, w dalszym ciągu bardzo wolno mielą i my głównie musimy liczyć jednak na siebie. Ale żądamy również od Komisji Europejskiej, by w sposób bardziej aktywny odpowiadała i reagowała na te zagrożenia, które występują w całej gospodarce europejskiej, również w rolnictwie.
I teraz proszę o bardzo krótką odpowiedź, bo rozmawialiście również o utworzeniu tak zwanych zielonych korytarzy, które miałyby zapewnić szybki transport produktów przez granicę. W jaki sposób miałyby funkcjonować te zielone korytarze?
To jest może dla tych krajów, które tego nie uruchomiły. W Polsce nie ma problemu. Przez pierwsze dwa dni na granicach, kiedy porobiły się korki, był problem, bo były transporty żywności, również żywych zwierząt. Po interwencji mojej, głównego lekarza weterynarii, również natychmiast minister Kamiński udrożnił pasy dodatkowe, które rozładowały ten problem. A w tej chwili mamy dedykowane przejścia na granicach, gdzie ci z żywymi zwierzętami i stującą się żywnością przejeżdżają bez żadnych problemów. To był apel Komisji do tych krajów, które nie umiały sobie tego zorganizować. U nas nie jest to problem, ale rzeczywiście trzeba w ramach Europy utrzymać międzynarodowy transport, bo są potrzebne produkty w różnych krajach. My chcemy eksportować, bo mamy nadwyżki, ale znaczna część Europy nie ma nadwyżek żywności, nie ma na swoje potrzeby, w związku z tym potrzebują tej żywności. To wszystko się odbuduje. To jest zerwanie na, jak sądzę, kilka tygodni. Chodzi o to, żeby rolnictwo w Europie w tym czasie nie poniosło takich strat, których nie będzie można odbudować.
Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia, ale też i na zdrowie, bo w ten sposób wielu Polaków się dziś żegna, wita.
Dziękuję bardzo i apeluję również do słuchaczy waszego radia. Kupujcie polskie produkty, bo w ten sposób swoją decyzją ratujecie polskie rolnictwo, a gdyby nie to rolnictwo, to nie byłoby co jeść. Dziękujmy polskim rolnikom i kupujmy polską żywność.